po Rowling, bo ona tak wysoko wywindowała jakby poziom negatywnych emocji i w ogóle takiej złej adrenaliny, która musi się pojawić w ogóle przy odbiorze jakiegokolwiek bodźca medialnego dla dziecka, że to jest po prostu spirala samobójcza. Pytanie, jak wysoko i jak daleko musimy rozciągać tę sprężynę, żeby wreszcie się przekonać, że nasze dzieci z krzykiem rozpaczy spadną z tego wierzchołka. Jak, kto zrobi badania za 20 lat, jaki wpływ na ADHD i różne inne problemy osobowościowe, psychologiczne, moralne naszych dzieci miało właśnie takie parcie w mediach, a Rowling i jej Harry Potter to jest jeden z najlepszych koronnych przykładów tego, takie parcie w mediach na to, żeby wciąż eksperymentować na sferze emocjonalnej dziecka. Rodzice mówią na przykład, no tak, ale przecież no myśmy się wychowywali na innej literaturze, są takie czasy, to jest inny klimat, musimy to zaakceptować. Dobrze, wychowywaliśmy się na bajkach Grimma, Perota i Andersena, ale jeżeli tych bajek nie damy naszym dzieciom, a zastąpimy je literaturą typu Rowling i Harry Potter, nie wiemy dziś, kim będą te dzieci za lat 30 czy 20, jakimi będą rodzicami, jaki jest sens nakręcania tej spirali. Od Adama i Ewy wiemy, że człowiek ma pewną wytrzymałość emocjonalną. Jak się spokojnie poczyta Biblię czy książki historyczne jakiekolwiek, to widać, że są takie momenty w dziejach ludzkości, kiedy człowiek po prostu, jego odporność psychologiczna w którymś momencie pęka i zaczynają się wtedy dziać bardzo dziwne rzeczy. Przełomy kulturowe na ogół wtedy są jakieś wojny i różne inne rzeczy. Więc pytanie, czy mamy prawo podejmować ten eksperyment w tak niefrasobliwy sposób? Naprawdę znak zapytania goni tutaj znak zapytania, a jeżeli ktoś jakby nie jest pewien własnych argumentów i intuicji, niech po prostu się wyciszy i chwilę spokojnie pomyśli o tym, co na ten temat mówi Biblia, co na ten temat mówi Benedykt XVI i co w ogóle nasz zdrowy rozsądek powinien nam powiedzieć na temat tej książki.
Pani Małgorzato, na zakończenie naszej rozmowy, czym różni się Harry Potter od klasycznych powieści, od klasycznych bajek dla dzieci?
Różni się znacznie, chociaż media stają na głowie, żeby te różnice zatrzeć i stworzyć z Harry'ego Pottera taką współczesną, fantastyczną baśń symboliczną. Po pierwsze, w klasycznej baśni nigdzie, chyba że jest to ukarane potem właśnie śmiercią albo wygnaniem z jakiejś tam magicznej krainy, nigdzie ludzie nie zajmują się magią. Jeżeli pojawiają się w literaturze dla dzieci postaci magiczne, to są to synonimy diabłów albo aniołów i diabłów, czyli na przykład czarownice, źli, czarnoksiężnicy, jakieś takie postaci demoniczne, diabły wręcz pojawiają się w literaturze dla dzieci i dziecko czytając to nie ma problemu z szeregowaniem i rozpoznawaniem świata dobra i zła. Podobnie kiedy pojawia się dobra wróżka, to najchętniej byśmy jej dali aureole i skrzydła, bo ona jest dla nas uosobieniem ducha dobra. Ale to są istoty z innego świata. Istoty odnoszące się jakby do świata pozaludzkiego, jakby nie naszego. Natomiast u Rowling magią zajmują się ludzie. Z wyboru, z przyzwolenia. Kto tej magii nie uprawia, to jest jeden jakby z najważniejszych argumentów w ogóle w dyskusji nad Potterem. Kto nie ma doświadczeń magicznych, kto nie ma przodków magicznych, kto się nie chce zajmować magią, ten jest głupcem, nieudacznikiem. Ma etykietkę Mugol, to jest określenie Rowling w tłumaczeniu polskim. I to słowo zbiera w sobie wszystkie pejoratywne cechy, jakie my w ogóle byśmy chcieli przykleić człowiekowi, outsiderowi życiowemu, który sobie z niczym nie radzi, niczego nie wie, jest niekulturalny, niemiły i tak dalej. Czyli to jest podstawowa różnica. Tam ludzie nie parali się magią, u Rowling zaczęli i wręcz jest presja, żeby to robili, bo jak nie, to wypadają w ogóle ze środowiska. To jest rzecz bardzo ważna. Po drugie, chciałabym zdementować jakby plotkę, wizję taką, że Harry Potter to jest właśnie taki przyjaciel, taką ma fajną ekipę magów, pomagają sobie nawzajem. Proszę się przyjrzeć dobrze. Wystarczy trochę przeczytać, trochę pomyśleć nad tą książką. Tak naprawdę Harry jest bardzo samotnym chłopcem, który po pierwsze nie ma nadziei na niebo, bo nieba w ogóle nie ma w tej książce, nie ma żadnego uosobionego dobra, w imię którego mógłby walczyć Harry i jego przyjaciele. Na przykład w Narni dzieci, Lucja, Piotr i pozostałe, kiedy idą do walki z Białą Czarownicą, to idą z imieniem Aslana na ustach. I dobrze wiemy, że jeżeli odnoszą zwycięstwo, to dlatego, że Aslan był z nimi, że jakby uosobione dobro jest po ich stronie. U Pottera tego dobra nie ma. Jeżeli Harry odnosi zwycięstwo w jakiejkolwiek sferze, to tylko dlatego, że był sprytny, że oszukał magów jeszcze gorszych, jeszcze straszliwszych od siebie i generalnie dlatego, że on, jemu się wydawało, że tak będzie dobrze. U Pottera jest tylko uosobione zło, nazywa się to zło Voldemort, i ten świat nie ma jakby swojego odniesienia niebieskiego. Piekłem w Harrym Potterze jest śmierć, ponieważ za swoje czyny niecne lub mniej niecne gorszej kary ponieść nie można. Nie ma w ogóle idei piekła w chrześcijańskim znaczeniu w tej książce, ani idei nieba w chrześcijańskim znaczeniu. To również bardzo zbliża i jakby jednoznacznie identyfikuje tę książkę jako tubę filozofii New Age'u.
Pani Małgorzato, bardzo dziękuję za tę wypowiedź i analizę również twórczości pani Rowling. Okazuje się, że znowuż pastiszując tutaj słowa dialogu jednego z filmów popkulturowych, dorwała się magii i nie zawahała się jej użyć z premedytacją.
No tak to niestety wygląda. Wyobrażam sobie, jak cudowne, jak wspaniałe rzeczy mogłaby pani Rowling zrobić ze swoim talentem, gdyby zechciała go użyć w dobrej sprawie. Jednakowoż obawiam się, że gdyby pani Rowling z takim zaangażowaniem i talentem pisała powieści chrześcijańskie, to nikt by o nich nie słyszał.
Bardzo dziękuję raz jeszcze pani Małgorzato. Przypomnijmy słuchaczom Radia Maryja, że o Harrym Potterze i o twórczości pani Rowling mówiła nam pani Małgorzata Nawrocka, twórca literatury dziecięcej, a więc literat, bajkopisarz, a zarazem mama wspaniałej trójki dzieci.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. I tą rozmową zakończyliśmy dzisiejsze aktualności dnia. Już jest 6 minut po godzinie 14, czas więc na wiadomości.
Oto informacje z kraju. Bez porozumienia zakończyło się wczoraj wieczorem 5-godzinne rozmowy liderów trwającego od 41 dni strajku w kopalni Budryk z zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przedstawiciele Komitetu Strajkowego zażądali rezygnacji z dotychczasowych ustaleń i powrotu do negocjacji na podstawie zestawu 7 pierwotnych postulatów sporu zbiorowego sprzed 2 miesięcy. Najważniejszy z nich zawierał żądanie zrównania płac w Budryku do średniego wynagrodzenia w spółce. Przedstawiciele Komitetu Strajkowego opuścili wieczorem w siedzibę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Nie została ustalona data ewentualnych kolejnych negocjacji. Jak podało Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego, w piątek protest głodowy prowadziło pod ziemią 30 górników. Na powierzchni głodowało 5 kolejnych. Strajk okupacyjny pod ziemią prowadziło około 150 osób. Naziemne obiekty kopalni zajmowało około 70 górników. W województwie podlaskim na skutek silnego wiatru zrywającego linie energetyczne bez prądu dzisiaj pozostaje około 2000 odbiorców. Wcześniejsze awarie udało się usunąć, ale wciąż powstają nowe. W związku z nocną wichurą, która zrywała linie energetyczne, dzisiaj rano prądu nie miało około 7000 gospodarstw domowych. Do południa pogotowiu energetycznemu udało się usunąć prawie wszystkie te awarie, jednak niedługo potem w wyniku uszkodzenia stacji średniego napięcia ponownie 2000 odbiorców mieszkających tym razem w okolicach Łomży zostało bez prądu. Podlascy strażacy kilka razy wyjeżdżali do połamanych drzew i zawadzających konarów. Według komunikatu Biura Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku silny i porywisty wiatr utrzyma się do dzisiaj wieczora i w porywach będzie osiągał nawet do 80 km na godzinę. Katastrofa samolotu wojskowego w Mirosławcu, w której zginęło 20 lotników oficerów Wojska Polskiego, głęboko poruszyła wszystkich Polaków. Czytamy w liście kondolencyjnym Episkopatu Polski, przesłanym na ręce biskupa polowego Wojska Polskiego generała dywizji Tadeusza Polskiego. W imieniu biskupów Polski składamy na ręce Waszej Ekscelencji jako biskupa polowego wyrazy chrześcijańskiej solidarności w cierpieniu z rodzinami ofiar i zapewniamy o modlitwie za tych, którzy zginęli. Modląc się w intencji ofiar prosimy dla nich o radość i szczęście obcowania z Bogiem, Panem i Stwórcą życia. Ich najbliższych polecamy Bożej opatrzności, wypraszając łaskę przyjęcia w duchu wiary najtrudniejszego doświadczenia, jakim jest nagła śmierć osób najbardziej kochanych, zapewniają księża biskupi w liście. Dzisiaj do godziny 19 trwa żałoba narodowa. Nie będzie procesu wytoczonego przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Krakowie przeciwko Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji SA w tym mieście o utrudnienia w komunikacji. Obie strony sporu zawarły w tej sprawie porozumienie z inicjatywy prezydenta Krakowa, tak aby uniknąć przez miasto Kraków kompromitującej rozprawy pomiędzy dwoma jednostkami miejskimi. Dziesięć minut po 14 w Radiu Maryja informacje z zagranicy. Komisja Europejska wstrzymała czasowo przekazywanie Bułgarii środków z funduszy europejskich na rozwój infrastruktury drogowej. U podstaw takiej decyzji leży skandal korupcyjny w Bułgarskim Funduszu Rozwoju Krajowej Infrastruktury Drogowej. W połowie tygodnia zatrzymano w trakcie przyjmowania łapówki szefa biura do spraw wykorzystywania środków unijnych i szefa Wydziału Przetargów i Umów w funduszu. Według prokuratury nie był to odosobniony przypadek pobierania łapówek za odrolnienie parceli. Na początku stycznia, kiedy po dużych opadach śniegu główne drogi w tym kraju w ciągu kilku dni były nieprzejezdne, Fundusz Rozwoju Krajowej Infrastruktury Drogowej w Bułgarii znalazł się w centrum skandalu. Okazało się, że jego szef zawarł umowę na odśnieżanie dróg z firmą swojego brata, która wprawdzie pobrała pieniądze, lecz pracy nie wykonywała. Za chwilę informacje ze sportu. Czterech polskich skoczków zakwalifikowało się do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Dzisiaj o godzinie 16 ma się rozpocząć na Wielkiej Krokwi seria próbna, a godzinę później pierwsza seria konkursowa. Życzymy powodzenia. Piłkarze Krakowi Kraków pokonali 2-1 drugoligowe Podbeskidzie Bielsko-Biało w sparingu rozegrano w Krakowie. Pozostała jeszcze nam prognoza pogody na jutro. Jutro na północnym wschodzie dosyć pogodnie i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami opady. Na zachodzie deszczu, w centrum deszczu i śniegu, a na wschodzie i w górach śniegu. Będzie chłodniej niż dzisiaj. Jutro na termometrach od 1 stopnia na wschodzie kraju do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr początkowo dosyć silny, porywisty, stopniowo słabnący, północno-zachodni. I sytuacja synoptyczna. Europa południowo-zachodnia i południowa jest w zasięgu wyżu. Nad pozostałą częścią kontynentu dominują niże. Polska będzie jutro w zasięgu niżu z nadpołudniowej Rosji. W chłodnym, arktycznym powietrzu napływającym do nas z północnego zachodu informują synoptycy. Ciśnienie jutro w południe w Warszawie 993 hektopaskale. Były to popołudniowe wiadomości w Radiu Maryja. 12,5 minuty po 14.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez tarboski pomp.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. Widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17.30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
Już 14 minut po godzinie 14. Przed nami za chwileczkę modlitwa popołudniowa z liturgii godzin. O 14.30 nasza radiowa lektura. O godzinie 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Tak układają się najbliższe punkty naszego dzisiejszego spotkania ze słuchaczami Radia Maryja. Teksty naszych modlitw znajdują się na następujących stronach w tomie trzecim oraz w wydaniu skróconym wydawnictwa Pallotinum. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy z drugiego tygodnia, strona 549. Psalmodia w tomie trzecim znajdzie się na stronie 784, a w wydaniu skróconym na stronie 941. Serdecznie zapraszamy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pościsz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem. Myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny.
Serce bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cudę w imię Jezusa.
Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą.
Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzięka i hołdy niech będą teraz i zawsze. Amen.
Amen. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Słabnie moja dusza dążąc ku Twemu zbawieniu. Pokładam nadzieję w Twoim Słowie, mój Panie.
Słabną moje oczy wyglądając z Twego Słowa. Kiedyś mnie ześlesz pociechę.
Bo chociaż jestem jak bukłak wysuszony w dymie, nie zapominam o Twoich ustawach.
Ile dni Twojemu słudze zostaje, kiedy wydasz wyrok na prześladowców moich.
Doły na mnie wykopali zuchwalcy, którzy nie postępują według Twego prawa.
Wszystkie Twoje przykazania są prawdziwe. Gdy prześladują mnie kłamstwem, Ty mi dopomóż.
Niemal już mnie dobijali na ziemi. Ja zaś nie porzuciłem Twoich postanowień.
Według swej łaski zapewnij mi życie. Ja zaś chcę przestrzegać napomnień ust Twoich.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Ty, Panie, jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Usłysz, Boże, moje wołanie, zważ na moją modlitwę.
Do Ciebie wołam z krańców ziemi, gdy słabnie moje serce. Na skałę mnie wprowadź zbyt dla mnie wysoką.
Bo Ty jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi.
Chciałbym zawsze mieszkać w Twoim przybytku, chronić się w cieniu Twych skrzydeł.
Bo Ty, Boże, wysłuchujesz mych ślubów i spełniasz życzenia tych, którzy wielbią Twoje imię.
Przydawaj dni do dni króla, niech dorówna latami wszystkim pokoleniom.
Niech na wieki króluje przed Bogiem, ześlij łaskę i wierność, aby go strzegły.
Wówczas zawsze będę upiewał Twe imię i dnia każdego wypełnią moje śluby.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Ty, Panie, jesteś dla mnie obroną, wieżą warowną przeciwko wrogowi. Zachowaj, Panie, moje życie
od lęku przed wrogiem.
Boże, słuchaj głosu mego, gdy się żalę. Zachowaj me życie od lęku przed wrogiem.
Chroń mnie przed gromadą nikczemnych i przed zgrają złoczyńców.
Ostrzą oni jak miecz swe języki, a zatrute słowa kierują jak strzały, by z ukrycia ugodzić niewinnego.
Strzelają znienacka bez żadnej obawy, umacniają się w złym zamiarze.
Zamyślają potajemnie zastawić sidła, mówiąc, któż nas zobaczy. Kto odkryje naszą tajemnicę?
Obmyślili zasadzkę, ukrywają swe plany. Podobne do przepaści jest serce i wnętrze człowieka.
Lecz Bóg strzałami w nich godzi i nagle odnoszą rany.
Własny język upadek im gotuje, a wszyscy, którzy to widzą, potrząsają głowami.
Ludzie ogarnięci bojaźnią sławią dzieło Boga i rozważają Jego nakazy.
Sprawiedliwy weseli się w Panu, do Niego się ucieka, a wszyscy prawego serca się chlubią.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Zachowaj, Panie, moje życie od lęku przed wrogiem. Prosimy.
Czytanie z Księgi Jeremiasza. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki, gdzie jest droga najlepsza, idźcie po niej, a znajdziecie dla siebie wytchnienie. Oto Słowo Boże.
Napomnienia Twoje są, Panie, moim dziedzictwem na wieki.
Bożą radością mojego serca.
Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, i udziel nam doskonałego pokoju, abyśmy przez wszystkie dni naszego życia z radością oddawali się Twojej służbie i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny doszli do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki.
Kto się modlił?
Modliła się Bronisława z Łodzi, z parafii świętego Alberta. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.
Bóg zapłać również. Pozdrawiamy Panią i całą rodzinę Radia Maryja. Szczęść Boże. Minuty po 14:00 słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Waszych domach. Już o 14:30 zapraszamy na sobotnią lekturę. Dzisiaj Robert Kościuszko, Wojownik Trzech Światów, czyta Pan Sławomir Głazek, a o 14:55 przegląd tygodnika Idziemy. Godzina 15:00 jak co dzień, koronka do Bożego Miłosierdzia.
Panie, chcę co masz dla mnie. Nie chcę się chować, lecz w tobie skryć. W cieniu twym, Panie, chcę. Jesteś, Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam samym. Święty, potężny jesteś, Panie nasz, przed Tobą dziś możemy stać. Dzięki łasce, nie dzięki nam
Yeah.
Już za niespełna minutę w pół do trzeciej. Ja jeszcze dla Państwa mam jedno ogłoszenie. Pan poseł Witold Tomczak oraz Grupa Niepodległość i Demokracja w Parlamencie Europejskim zapraszają na spotkanie z prezentacją multimedialną na temat traktatu reformującego ASOL i suwerenności Polski. Dzisiaj, w sobotę o godzinie 17:00, gdzie? W Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 25. Podczas spotkania będą materiały informujące i pocztówki z prośbą o referendum. Raz jeszcze przypomnijmy, pan Witold Tomczak oraz Grupa Niepodległość i Demokracja z Parlamentu Europejskiego zapraszają na spotkanie z prezentacją multimedialną na temat traktatu reformującego suwerenność Polski dzisiaj o 17:00 w Kaliszu przy ulicy Częstochowskiej 25. Bardzo serdecznie zapraszamy, a teraz jest już godzina 14:30. Tu Radio Maryja Katolicki, głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Robert Kościuszko, wojownik trzech światów. Rozdział 6. Powrót z tarczą. Gdy Tomek po dłuższej chwili ocknął się, ujrzał swoich towarzyszy wypatrujących czegoś w oddali. Zdał sobie teraz sprawę, w jak niezwykłym towarzystwie się znajduje. Elezar w krótkim czasie stał się dla niego przyjacielem, prawie starszym bratem. Dawid, mistrz świata w strzelaniu z procy, któremu cała armia zawdzięcza zwycięstwo w bitwie, zachowuje się względem Tomasza niczym dobry kolega. Przebywanie wśród takich kompanów było dla Tomka wielką przygodą i zaszczytem. Zamyślony chłopak wstał i spojrzał w tę samą stronę, co jego przyjaciele. Postanowił już nie przyglądać się głowie Filistyna, którą Dawid nadal trzymał w ręku. Z zaciekawieniem szukał powodu, który przykuł uwagę jego towarzyszy. Jak okiem sięgnąć, widać było mnóstwo ognisk rozsianych po całym lesie, przy których w najlepsze spożywano posiłki. Zmęczeni wojownicy siadali w głębokim mchu i na powalonych konarach drzew, grzejąc wyciągnięte w stronę ognia stopy. Gawędząc, wspominali wczorajszą bitwę, przechwalali się między sobą, radośniejsi, bo utrapienie, którym martwili się od kilkudziesięciu dni, przestało istnieć. Mieli je już za sobą. Każdy z miną bohatera opowiadał drugiemu o swoim niezwykłym udziale we wczorajszym zwycięstwie, o walkach, jakie stoczył. Pokazywano sobie nawzajem broń, którą porzucili uciekający Filistyni, oraz zdobyte łupy. Jednak to niesielankowy nastrój radosnych mężczyzn przy porannym śniadaniu zwracał uwagę Dawida i Elezara. Teraz i Tomek zauważył to coś. Jakieś 400 metrów od nich widać było oddział zbrojnych, energicznie maszerujących między jedzącymi. Grupa zatrzymywała się co pewien czas, aby porozmawiać z wojownikami, którzy natychmiast wstawali od posiłku, po czym wskazywali ręką kierunek, w którym mniej więcej stali trzej przyjaciele. Tomek zawsze lubił wiedzieć, co się dzieje, więc rzucił szybko. Co to za jedni? Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. Być może było za daleko, aby rozpoznać, kim są pytający, chociaż Elezar i Dawid sprawiali wrażenie, jakby się domyślali, czego tamci szukają, i obserwowali w ciszy całe zdarzenie. Tomasz, mówiąc sam do siebie, zaczął komentować zaistniałą sytuację. O, znowu się zatrzymali. Hej, tamci też pokazują w naszą stronę. Oni chyba idą do kogoś tutaj. O co im chodzi? To mówiąc, Tomek rzucił okiem po sąsiednich ogniskach, czy nie dzieje się obok nich coś niezwykłego. Następnie ciągnął dalej. Patrzcie, są już naprawdę blisko. Nie wyglądają, jakby szli na spacerek. Po prostu gnają co sił w nogach. Wyglądają nawet na nieco zdenerwowanych. Ciekawe, kogo szukają. Jednak obaj przyjaciele znowu nie odezwali się ani słowem, śledząc tylko wzrokiem nadchodzących wojowników. – Spójrzcie! – krzyczał już podekscytowany Tomek. – Czy to nie jest ten dowódca armii, który przed bitwą zaprowadził Dawida do króla? – Ale numer! – powiedział już szeptem przestraszony Tomasz. – Oni idą do nas! Po czym wskoczył niby królik za plecy olbrzymiego Elezara. Rzeczywiście. W środku oddziału szedł Abner, otoczony przez swoich gwardzistów. Grupa pędziła niczym czołg po trudnym terenie. Gdy stawał im na drodze jakiś krzak czy drzewko, nie omijali go, ale któryś z mężczyzn ścinał je mieczem, robiąc miejsce śpieszącej drużynie. Obok ich nóg bryzgał na boki wyrywany mech, kępki trawy, ziemia. W końcu oddział zatrzymał się o krok od ogniska. Wódz zwrócił się w kierunku Dawida i z uśmiechem szczęścia na twarzy zawołał głośno. — Kawot Elohim! — Chłopcze, ty żyjesz! Szukamy cię od kilku godzin! Po czym spojrzał na obcięty łeb Filistyna i pokiwał głową z niedowierzaniem. Z jego oczu można było wyczytać szczery podziw dla Dawida. Przecież nawet on, dowódca całej armii, nie odważył się zmierzyć z olbrzymem. Abner stał przez chwilę w milczeniu i patrzył na młodzieńca. Po czym przemówił ponownie. — Jesteś niezwykle odważnym mężczyzną, Dawidzie. — To nie ja go pokonałem, to Elohim — wyjaśnił Dawid. — Dotąd nie pojmuję, jak tego dokonałeś, chłopcze. Jesteś prawdziwym bohaterem. Tobie głównie zawdzięczamy nasze zwycięstwo. Po tych słowach Abner zrobił coś, co zaskoczyło wszystkich stojących. Ukłonił się uroczyście przed Dawidem, oddając cześć wielkiemu wojownikowi. Wtedy przypomniał sobie, że przyszedł tu z ważnym zadaniem. Znów stanął wyprostowany i dumny. Szorstkim i pewnym siebie głosem krzyknął: Masz natychmiast stawić się przed królem. Dawid zdążył tylko chwycić wolną ręką swój płaszcz, kij pasterski oraz proce. Został po prostu porwany przez oddział, który popędził w kierunku otwartej łąki, na której wczoraj rozegrała się zwycięska bitwa. Elezar i Tomasz szybko zabrali broń oraz resztę rzeczy i pobiegli za strażnikami. Również inni zbrojni, ciekawi losów dzielnego pasterza, zaczęli podnosić się ze swych miejsc. Po chwili wielki tłum wychodził już z lasu, kierując się w stronę wczorajszego pola bitwy. Niezliczone grupy mężczyzn wyłaniały się spośród drzew niczym waleczne mrówki, ustawiając się w równym szyku, gotowi do wymarszu z doliny. Stawali rząd za rzędem według niepisanego porządku. Każdy z nich znał swoje miejsce. Zbierała się armia szczęśliwych wojowników, ubranych w zbroje, które jeszcze wczoraj nosili Filistyni. W dłoniach kołysały się miecze i włócznie odebrane pokonanym. Panował ogromny gwar, jakby wszyscy zeszli się na wielkie święto. Każdy miał tak pewną i dumną minę, jakby to on sam popędził wczoraj wroga. Tysiące opowieści przeplatało się jednocześnie ze sobą. Z boku wzdłuż prawego skrzydła posuwał się ku przodowi oddział prowadzący Dawida. Tuż za nimi szli Elezar i Tomasz. Już z tego miejsca można było dostrzec na przedzie armii królewskie sztandary, powiewające wysoko nad głowami kilkuset silnie zbudowanych mężczyzn, tworzących zwarte koło. Była to królewska gwardia. Najdzielniejsi ludzie strzegący swojego władcy. Gdy grupa posłańców dotarła na to miejsce, rozległ się donośny okrzyk. — Przejście dla dowódcy Abnera! Gwardziści królewscy rozstąpili się, otwierając koło, w środku którego stał król Saul razem z dwoma młodymi mężczyznami, mniej więcej w wieku Dawida. — To są królewscy synowie — wyjaśnił Elezar, stojący z Tomkiem tuż za rycerzami zamykającymi krąg. Tomasz musiał się sporo nagimnastykować, aby dostrzec, co dzieje się wewnątrz. Na skinięcie króla przyprowadzono młodego pasterza, który padł na kolana i przywarł twarzą do ziemi. Saul spojrzał na niego i na trofeum trzymane za włosy w prawej ręce, po czym przemówił. Wstań, bohaterze. Czyim jesteś synem? Mój ojciec to Jesse z Betlejem, panie. Dlaczego nie zabrałeś całego oręża olbrzyma? Przecież taki jest zwyczaj. Jego broń i zbroja należą do ciebie. Nie mogłem udźwignąć tego żelastwa. Król roześmiał się na te słowa i dodał. Wierzę, sam pancerz na piersi waży 5000 syklów. To był przecież prawdziwy gigant. Ile to jest? Zapytał szeptem Tomek. Prawie 60 kilogramów, wyjaśnił Elezar. Król klasnął w ręce i spojrzał na swoje sługi, którzy natychmiast wnieśli olbrzymi pancerz. To jest teraz twoje, chłopcze. Moi giermkowie zaniosą łup tam, gdzie im wskażesz. Ponadto od dzisiaj zamieszkasz na moim dworze. Mianuję cię gwardzistą królewskim. Tu spojrzał znacząco na jednego ze swoich synów, jakby dawał mu jakiś sygnał. Ten podszedł do Dawida i rzekł. Jestem Jonatan. Jako żyje pan, nie chcę, abyś był moim sługą, ale proszę cię, zostań moim przyjacielem. Będę zaszczycony. Po czym chwycił w ręce swoją pelerynę i powiedział. Niech mój płaszcz, który ci daję, ochrania cię przed wzrokiem łuczników i oszczepników. Następnie chwycił swoją dłoń i trzymając za ostrze, pochylił ją ku Dawidowi, mówiąc. Niech ten mój miecz w twoim ręku nigdy nie cofa się przed wrogiem i niech daje wolność naszemu narodowi. Niech ten łuk, z którego strzelałem, teraz nosi twoje strzały i rozprasza nieprzyjaciela. Niech nikt nigdy nie odepnie ci tego pasa, aby wziąć cię do niewoli. To mówiąc, przypasał pochwę miecza, przełożył łuk przez pierś Dawida, po czym uniósł w górę rękę nowego przyjaciela i trzymając wspólnie z nim wzniesiony miecz, zawołał na całe gardło. Elohim zwyciężył! Fala radosnego szału przetoczyła się przez całą armię, od jej przodu aż po tyły. Po chwili kilkadziesiąt tysięcy garder z całych sił zawołało. Elohim zwyciężył! Elohim zwyciężył! Elohim zwyciężył! Cała ziemia drżała od tej wrzawy. Miecze i oszczepy były na przemian unoszone w górę i uderzane o piersi wojowników. Gromady ptactwa wystrzeliły przestraszone w niebo, jakby na wiwat dla zwycięskiej armii. Tomka znowu ogarnęło to radosne poczucie wspólnoty. Darł się z całych sił, stojąc między wspaniałymi mężczyznami, którzy wyzwolili swoje domy od śmiertelnego niebezpieczeństwa. Czuł się naprawdę odważny i silny. Elezar zawołał głośno do ucha Tomka. Spójrz, jaka zmiana nastąpiła od wczoraj. Zarazili się odwagą. Wystarczył jeden Dawid pewny, że Elohim jest z nimi. Dosyć tych owacji, krzyknął król. Wracajmy do naszych żon i dzieci. Zbyt długo na nas czekają. Przyprowadzono konie. Król dosiadł kruczoczarnego rumaka i poderwał go do góry. Koń stanął wyprężony na tylnych nogach, kopiąc przed nimi w powietrzu i rżąc głośno. Król znów zawołał i ruszył przed siebie majestatycznym krokiem, prowadząc uroczysty pochód. Dawid jechał obok synów Saula na swym nowym wierzchowcu. Szeregi pieszych ruszyły, pociągając za sobą następne. Cała armia, jak wolno płynąca szeroka rzeka, zmierzała w radosnym powrocie na powitanie swych rodzin.
najnowszym numerze tygodnika Idziemy warto przeczytać, jak zwykły Kowalski może skorzystać z unijnych dotacji. Nie tylko gmina czy powiat ma prawo sięgnąć po dopłaty, pomoc w ramach funduszy unijnych może otrzymać każdy. W latach 2007-2013 samo tylko Mazowsze ma rozdysponować aż 2,7 miliarda euro. Nasz tygodnik odwiedził instytucje, które zajmują się wdrażaniem dotacji. Tu opowiedziano nam, jak z pomocy skorzystać może bezrobotny, jak matka wracająca po urlopie macierzyńskim do pracy, albo osoba, która ma pracę, ale chciałaby podnieść swoje kwalifikacje. Z unijnego wsparcia uczniowie mają otrzymać stypendia, a osoby mieszkające na wsi dotacje na kursy językowe, komputerowe, na otwarcie przedszkola czy stadniny koni. Kontakty do placówek, gdzie można uzyskać pomoc, podajemy w raporcie Zyskać na Unii. Polecam też przeczytać wstępniak księdza Henryka Zielińskiego Cnota brania i wydawania, w którym autor pisze: umiejętność pozyskania i wykorzystania dla Polski funduszy unijnych jest dzisiaj jedną z najbardziej pożądanych cnót obywatelskich. Im szybciej to zrozumiemy, tym lepiej dla nas i dla Polski. W Kościele trwa właśnie tydzień modlitw o jedność chrześcijan. W Polsce za Chrystusa cierpieli nie tylko katolicy, ale także chrześcijanie innych wyznań. Wielu z nich manifestowało nie tylko przywiązanie do wiary i Kościoła, ale także do Polski. Kiedy akta warszawskiej rodziny Burszów znalazły się na biurku jednego z głównych przywódców hitlerowskiej Rzeszy, Heinricha Himmlera, ten bez wahania wydał wyrok: tę rodzinę należy zniszczyć. Z niemiecką dokładnością rozpoczęto od cieszącego się wielkim szacunkiem 77-letniego biskupa Juliusza Bursche, od 1920 roku zwierzchnika kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce. Wcześniej działał aktywnie na rzecz przyłączenia Mazur do Polski i przeciw germanizacji ewangelików na Śląsku i Mazurach. Władze niemieckie nigdy mu tego nie wybaczyły. Najpierw więziony był w Sachsenhausen, potem w berlińskim więzieniu, gdzie zmarł w lutym 1942 roku. Miał możliwość bezpiecznego opuszczenia Polski, ale z niej nie skorzystał, pragnąc być ze swoimi wiernymi. Sylwetki prawosławnych i protestanckich męczenników w artykule Ekumenizm Męczenników przypomina Wojciech Świątkiewicz. Uzależnienia od gier komputerowych trzeba leczyć jak alkoholizm czy narkomanię. To jest właśnie największe zagrożenie XXI wieku, mówi w wywiadzie profesor Barbara Smolińska-Tajs, pedagog społeczny. W rozmowie z Alicją Wysocką radzi, co odpowiedzieć dziecku, które nie rozumie, dlaczego mama czy tata zabraniają oglądania pewnych scen czy programów. Mówi, jak nauczyć dziecko oddzielania telewizyjnego ziarna od plew. Więcej przeczytać można w wywiadzie Dziecko w medialnej sieczce. W najnowszym numerze tygodnika Idziemy polecam ciekawy reportaż o jednej z najbardziej znanych postaci polskiego radia. Nie chcę się deklarować jako kompletnie nawrócony, żeby Chrystusowi nie zrobić obciachu. Nie nakleił rybki na samochodzie, bo twierdzi, że to za duża odpowiedzialność. Ale nie wyobraża sobie dnia bez mszy świętej. Sylwetkę Wincentego Piwki przedstawia Radosław Molenda w reportażu Optymista w polskim radiu. Warto też przeczytać rozmowę Polacy wobec Holokaustu z Maciejem Pawlickim, współautorem filmu Życie za życie. Do realizacji filmu sprowokował mnie pobyt w Stanach Zjednoczonych. Słyszałem tam dużo opowieści o polskim antysemityzmie. Prawie nikt w Ameryce nie wie, że Polacy ponieśli ogromne ofiary, ratując Żydów, mówi Maciej Pawlicki. Wybrane artykuły z najnowszego numeru tygodnika Idziemy polecała Irena Świercewska.